A gdybyśmy chciały dać podpowiedź taką, takie pewne wskazówki dla każdego, co można by było zrobić dla siebie indywidualnie?
Z pewnością można powiedzieć, że trudniejsze emocje łatwiej przeżywa się wspólnie z innymi osobami, które stanowią dla nas źródło wsparcia, ale też z drugiej strony my jesteśmy tym źródłem wsparcia. Czyli przekaz mógłby być następujący: jeśli przeżywam trudne emocje, nie zamykam się sam z nimi, ale dzielę się nimi z innymi, oczekuję pomocy, uczę się prosić o pomoc i to samo dzieje się w drugą stronę. Czyli inne osoby też mogą próbować prosić o pomoc, bo to czasami jest trudne. Wydaje się, że powinniśmy sobie radzić współcześnie ze wszystkimi rolami społecznymi, ze wszystkimi stanami emocjonalnymi, które nas dotykają, ze wszystkimi wyzwaniami zawodowymi czy rodzinnymi, ale jest to czasami dosyć trudne i w pojedynkę dużo trudniejsze niż we wspólnocie czy w grupie rodzinnej.
Problem i pewne frustracje biorą się z tego, że my chcemy każdą z tych ról spełnić jak najlepiej, tak? I nie zawsze nam to wychodzi, gdzieś tam jakiś wewnętrzny bunt się rodzi i czasami nawet właśnie te frustracje, o których wspominałam. Nie musimy wszystkiego robić na 100%, prawda? Możemy sobie czasami odpuścić.
Tak, no w literaturze psychologicznej funkcjonuje taki termin o wystarczająco dobrej roli, którą pełnimy, tak? Że spełnia ona standardy, może nie jest na najwyższym poziomie, ale może to jest nasz najwyższy poziom, dla nas osiągalny.
Wspominała pani, że w trudnych sytuacjach szukamy kontaktu z drugim człowiekiem, szukamy ludzi, którzy podobnie odczuwają. I tak to też się dzieje w obliczu tych wydarzeń w Gdańsku, w obliczu śmierci prezydenta Pawła Adamowicza. My staliśmy się taką dużą wspólnotą. Widać to i w Gdańsku szczególnie, gdzie mieszkańcy w wyjątkowy sposób przeżywają śmierć włodarza tego miasta, ale także przyłączają się do nich Polacy w różnych częściach naszego kraju. To jest właśnie poszukiwanie takiej wspólnoty i chęć bycia z tymi, którzy podobnie przeżywają jak my?
Uważam, że tak, że to jest kwestia wspólnie wyznawanych wartości. Musimy też pamiętać, że tutaj rozpatrujemy osobę pana prezydenta Gdańska w takim kontekście zawodowym, ale on też osierocił swoją rodzinę, więc to jest nam bardzo bliska wartość. Jeśli chodzi o wszelkie sondaże, na przykład sondaż Cobosu, to ta wartość rodziny Polaków, wartość familizmu jest na najwyższym miejscu. To nas łączy, to jest dla nas ważne. Więc myślę, że te zachowania wynikają też z tego kontekstu.
Dziś możemy mówić o poczuciu takiej wspólnoty narodowej. Czuje pani to, że my jesteśmy przynajmniej przez moment razem?
Myślę, że tak.
Że ta tragedia nas połączyła?
Które są dla nas wspólne, dotykają wspólnych wartości, zdecydowanie uświadamiają nas, że jesteśmy częścią czegoś większego niż tylko funkcjonowania na swoim podwórku, tak? Tylko gdzieś jesteśmy częścią społeczeństwa, może nawet takiego bardziej globalnego, wyznającego podobne wartości.
Wspominałyśmy o tym już, że przekucie tej wspólnoty na coś dobrego, na przyszłość będzie trudne w skali takiej globalnej, ale może jest na to chociaż odrobina szansy. Jak pani to widzi? Czy my jako społeczeństwo po tej tragedii możemy się jakoś zmienić?
Trudno w ten sposób przewidywać, czy społeczeństwo się zmieni, bo nikt tego nie wie. Natomiast rzeczywiście takie wydarzenia krytyczne w życiu społeczeństw, w życiu jednostek mogą powodować zmiany. Mówimy też o takich zmianach, które mogą mieć charakter adaptacyjny, ale też mogą być to zmiany nieadaptacyjne. Czyli mogą się znaleźć ludzie, którzy po prostu nie wykorzystają tej szansy.
A pani jako psycholog społeczny, obserwując to, co dzieje się w naszym kraju, to w jaki sposób się do siebie zwracamy, jaki język funkcjonuje w przestrzeni publicznej, jak mogłaby zdiagnozować to nasze społeczeństwo? Ja wczoraj widziałam rozmowę z Włodzimierzem Cimoszewiczem, który powiedział, że my utraciliśmy takie poczucie wspólnoty narodowej, że w zasadzie jesteśmy w takim stanie wojny między sobą. Te emocje przekroczyły już w zasadzie granice rozsądku. Jak pani to widzi jako ekspert, jako specjalistka?
Ja bym to przyrównała do rodziny, która jest razem, ale też w tej rodzinie zdarzają się napięcia, konflikty. Czasami już jest ona bliska rozpadowi, ale jednak czy wspólne interesy, czy jakieś wspólne cele, które mają być realizowane, scalają tą rodzinę od nowa. Więc ja wierzę, że to nasze społeczeństwo jest ze sobą powiązane i zdarzają się takie sytuacje, że ono jest trochę dalej od siebie, czasami jest bardziej spójne. Natomiast to, co można robić, to cały czas pracować nad tym, żeby jednak tworzyć tą wspólnotę, bo już nasi przodkowie odkryli, że więcej można osiągnąć razem.
Pozostając przy tym porównaniu do rodziny, to zwykle, kiedy rodzina jest w konflikcie i sama sobie nie potrafi poradzić z tymi problemami, które ją dotykają, to pojawia się mediator, psycholog, specjalista, terapeuta. Co musiałoby się wydarzyć? Kto mógłby pełnić taką rolę w naszym społeczeństwie, żebyśmy wyszli z tego kryzysu? Bo niewątpliwie o kryzysie mówić możemy, jeśli chodzi o relacje w społeczeństwie. To społeczeństwo jest na pewno bardzo podzielone.
Myślę, że to jest bardzo trudna rola i dla jednej osoby byłaby zbyt ciężka do udźwignięcia. Prawdopodobnie liderzy naszego społeczeństwa, osoby, które pełnią ważne funkcje, które cieszą się autorytetem, no mogłyby taką rolę odgrywać.
Czyli na przykład liderzy partii politycznych powinni zmienić stylistykę?
Niekoniecznie o tym myślałam, bo czasami społeczeństwo wybiera sobie własnych liderów cieszących się autorytetami, więc oczywiście mogą być to przedstawiciele świata polityki, ale niekoniecznie. Mogą to być na przykład jacyś działacze społeczni, może artyści, prawda? Ktoś, kto rzeczywiście trafia swoim przekazem do społeczeństwa, kto jest blisko tego społeczeństwa. Zatem ci ludzie mogą pochodzić z różnych środowisk. Natomiast chyba ta ich autentyczność się liczy w przekazie.
A jak pani sądzi, czy to, co się dzieje w przestrzeni publicznej, a konkretnie nawet na scenie politycznej, ten język nienawiści, taka agresja w wypowiedziach publicznych, taka wojna polsko-polska, jak niektórzy to nazywają wprost, na ile to się przekłada na nasze społeczeństwo?
Narracja, w której funkcjonujemy, w różny sposób się przekłada na różne osoby, bo są osoby, które przejmują taki sposób komunikowania się, uważając, że jest dozwolony, ale też może być w taki sposób to odbierane, że osoby się odcinają, nie podejmują na przykład aktywności politycznej, przestają się interesować. Inni z kolei mówią, że będą ponadto. Także tutaj chyba nie ma jednej recepty, żeby zwrócić uwagę na to, jak społeczeństwo jako całość reaguje. Ja jednak jestem za tym, żeby cały czas patrzeć na te różnice indywidualne między ludźmi, które zachodzą. I wtedy dopiero coś na temat poszczególnych osób mówić.
No i tak jak pani powiedziała, zmiany rozpoczynamy od siebie indywidualnie.
Tak, chyba to będzie takie i najtrafniejsze, bo wtedy człowiek wie, w którym obszarze tych zmian można dokonywać. No i też ma świadomość, na ile te zmiany mogą się dokonać, prawda? Na ile on jest w stanie te zachowania zmodyfikować.
Czyli małymi kroczkami zmieniamy nasze społeczeństwo?
W moim odczuciu chyba to jest najlepsza metoda.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Doktor Katarzyna Walencka-Matyja z Instytutu Psychologii Uniwersytetu Łódzkiego była gościem Radia Łódź.
Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.